5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu ponownie realizujący program Paweł Kratkowski, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Co jeszcze do godziny 20? Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zajrzymy do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, bo tam szczególnie w Wydziale Rozgrywek dużo, dużo pracy. Będzie także ogólnopolskim futsalu. Przecież mamy Wielkopolanina Usterów, Fogo Futsal Ekstraklasy, czyli pana Pawła Mrozkowiaka. Na rozmowę z nim także zapraszamy. Będzie także o siatkówce w wykonaniu reprezentacyjnym, także tym polonijnym, bo w Kaliszu zakończyły się polonijne mistrzostwa Europy właśnie drużyn siatkarskich. Będziemy także mówić o zbliżających się imprezach motosportowych, nie tylko przecież kolarstwo na torze Poznań. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 23 dnia lipca.
Trwa drugi dzisiejszy mecz piłkarski Ekstraklasy. Mniej więcej kwadrans do końca meczu Zagłębie Lubin Ruch Chorzów. Remis 1-1. W zakończonym spotkaniu Górnik Zabrze przegrywa z Radomiakiem 0-2. O 20 mecz Widzewa Łódź spuszczą Niepołomice. Selekcjoner przebywa na urlopie. Tydzień temu był w Polsce na meczu o Superpuchar i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych. Głosił komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej, a to dlatego wydano taki komunikat, że media dzisiaj podały, powołując się na arabskie źródło, że Fernando Santos zamierza podjąć pracę w saudyjskim Al-Shabab. Przedstawiciele PZPN-u przynajmniej do wczesnego popołudnia nie mogli się dodzwonić do Fernando Santosa. Czekamy na informacje w tej kwestii. Natomiast czekamy też na mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. W finale w Gdańsku o 20 Polska zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Brązowy medal Ligi Narodów zdobyła Japonia, która wygrała dzisiaj z Włochami 3-2. Katarzyna Piter i Fanny Stolar triumfowały w turnieju WTA na kortach ziemnych w Budapeszcie. Poznanianka i Węgierka w finale pokonały Amerykankę Jessie Annie i Czeszkę Annę Siskową 6-2, 4-6 i 10-4. Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Węgier na torze Hungaroring, 11. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na pozycji lidera cyklu. To 7. z rzędu i 9. w sezonie zwycięstwo broniącego tytułu Holendra. Z kolei obrońca tytułu, lider klasyfikacji generalnej Fincale Rovanpera w Toyocie Yaris wygrał rajd Estonii, 8. rundę Mistrzostw Świata WRC. W WRC 2 Mikołaj Marczyk w Skodzie Fabii został sklasyfikowany na 5. pozycji. Jeszcze wyniki żużlowe. Wszystkie mecze z udziałem wielkopolskich drużyn zaplanowane na dzisiaj już się zakończyły. W pierwszej lidze Ostrowia wygrała w Rybniku z Rowem 50-40, a PSZ Poznań przegrał u siebie z Falubazem Zielona Góra 42-47. W drugiej lidze Polonia Piła przegrała z Unią Tarnów 38-51. Zakończone też pierwsze dzisiejsze spotkanie Ekstraligi. GKM Grudziądz przegrał ze Stalą Gorzów 41-49.
To jeszcze dobre informacje z wioślarskich regat, dokładnie młodzieżowych mistrzostw świata, bo były tam wielkopolskie, poznańskie medale. Barbara Jęchorek została młodzieżową mistrzynią świata. To wioślarka Poznani, która płynęła w czwórce bez sterniczki z Martyną Jankowską, Weroniką Ludwiczak i Anną Podszuską. Polki zdobyły złoto i wyprzedziły na mecie osady z Chile i Australii. Z kolei srebrny medal dla Jessiki Sobocińskiej. Także zawodniczka Poznani, która wspólnie z Wiktorią Kalinowską w finale dwójek podwójnych wagi lekkiej uplasowały się na drugiej pozycji tuż za osadą grecką. Wicemistrzem świata został także wioślarz KW04 Poznań Jakub Woźniak, który wspólnie z Konradem Domańskim w finale dwójek podwójnych przegrali tylko w finałowym wyścigu z Irlandczykami. Ale że nie do końca różowo jest w polskim wioślarstwie, przekonają się Państwo w rozmowie ze znakomitym wioślarzem, olimpijczykiem, wioślarzem Poznani Wiktorem Hablem, który już po piosence opowie nam o pewnym konflikcie, który dotyczy czwórki bez sternika. Podobno w sporcie najważniejsza jest rywalizacja, fair play i o to, żeby w polskiej reprezentacji występowali ci, którzy no, są w najlepszej formie, bądź wykazali się tą najlepszą formą w konfrontacji z innymi. No, że nie zawsze tak bywa. Dzisiaj mamy spotkanie ze znanym wioślarzem, Wiktorem Hablem. Wiktor, polska reprezentacyjna czwórka, jeśli chodzi o wiosła długie. No i pojawiła się interesująca sytuacja. Startuje inna czwórka, która na ostatnim Pucharze Świata na początku lipca w Lucernie nie osiągnęła bardzo dobrych wyników. Cały czas myślimy o kontekście kwalifikacji olimpijskich na Paryż 2024. Myślicie także o zbliżających się mistrzostwach świata w Belgradzie, które odbędą się we wrześniu. Tymczasem powiedz, na czym polega przykry konflikt?
Przykry konflikt polega na tym, że razem z, tutaj z trzema kolegami, Adamem Woźniakiem, Szymonem Pośnikiem i Piotrem Juszczakiem, zostaliśmy odsunięci od składu reprezentacyjnego. Trener, że tak powiem, nie chciał skorzystać z naszych usług. Jeśli tak się stało, my chcieliśmy zbudować czwórkę, która będzie się mogła ścigać z czwórką reprezentacyjną o to, która czwórka pojedzie na Mistrzostwa Świata, na kwalifikacje olimpijskie. Dotychczas wyniki sportowe, które są reprezentowane przez czwórkę Besternika, są poniżej miejsc, które dają kwalifikacje, także ciężko na ten moment wierzyć w to, że będzie inaczej. Oczywiście jest to sport i wszystko może się zdarzyć, jednak razem z chłopakami, którym tutaj wymieniłem, chcielibyśmy dostać szansę rywalizacji z czwórką reprezentacyjną o mianę startu na Mistrzostwa Świata i walkę o kwalifikacje olimpijskie.
Uruchomiliście pewien serial pism i to wszystko zaczęło się jeszcze przed wspomnianymi regatami Pucharu Świata w Lucernie, podczas których, jak mówiliśmy, no nie było cudownych osiągnięć tej czwórki bez Sternika. Jakie odpowiedzi, bo kierowaliście to pierwsze pismo do zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich?
Tak, pierwsze pismo kierowaliśmy przed Pucharem Świata w Lucernie. Chcieliśmy razem z chłopakami wystartować na tym Pucharze Świata, jednak Związek odrzucił naszą prośbę. Dodam jeszcze, co ważniejsze, że chcieliśmy to zrobić na własny koszt, czyli pomijając tutaj pieniądze ministerialne, chcieliśmy sami wystartować, pojechać, zapłacić wszystko z własnych pieniędzy. Niestety tutaj związek też się na to nie zgodził. Też uznali, że jest to bezzasadne, gdyż stwierdzono wtedy, że czwórka cały czas jest w budowie i będą zmiany w późniejszym terminie. Jednak po Pucharze Świata w Lucernie okazało się, że skład zostaje zamknięty i czwórka, która zdobyła 9. miejsce, przypomnę, że brak brakowało 4 dobrych osad, a kwalifikacje robi tylko 7 czwórek. Skład został zamknięty, a my zostaliśmy pominięci. W związku z czym napisaliśmy pismo, kolejne pismo, powołując się na punkty regulaminu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich z prośbą o przeprowadzenie biegu kwalifikacyjnego i weryfikację tutaj osady reprezentacyjnej z naszą osadą.
No i macie odpowiedź absolutnie negatywną. Tak patrząc i rozmawiając także w twoim indywidualnym kontekście, znalazły się właściwie poza tym szkoleniem centralnym i też pewien zarzut był kierowany, że wystartowałeś klubowo na Mistrzostwach Polski tutaj na Poznańskiej Malcie. Zgadza się?
Tak, to prawda. Trener Wiosły Długi wielokrotnie podkreślał, że sportowo nie ma do mnie żadnych zastrzeżeń. Jedynie co to, że wystartowałem na Mistrzostwach Polski w Poznaniu, zajmując 3. miejsce zresztą po konsultacjach z trenerem klubowym Jedynkę, co jemu po prostu, nie wiem, nie pasowało, miał inne plany. No jest to, że tak powiem, przekładanie interesu klubowego nad interes reprezentacyjny.
Sądzisz, że cokolwiek się jeszcze może przed Mistrzostwami Świata w Belgradzie w tej kwestii zmienić? Bo tutaj, czytając tej ostatniej odpowiedzi z 19 lipca skierowanej na wasze ręce, czyli na ręce Wiktora Habla, Adama Woźniaka, Szymona Pośnika i Piotra Juszczaka, można przeczytać, że wobec podjętej przez panów w piśmie próby kwestionowania prawidłowości pracy szkoleniowej prowadzonej przez zresztą poznańskiego trenera Macieja Kurka, zarząd PZTW pragnie wyrazić głębokie ubolewanie i jednocześnie zapewnić, że wszystkie przyjmowane przez tego trenera założenia szkoleniowe były konsultowane i wobec powyższego, cytując końcówkę pisma, zarząd PZTW zwraca się do panów o odrzucenie wszelkich kwestii spornych i przygotowanie właściwej dyspozycji sportowej w kolejnym sezonie przygotowań. I co by na to w tej sytuacji?
No nie wiem, czy związek jest tego świadom, ale w tym roku są kwalifikacje na Mistrzostwach Świata i kolejne kwalifikacje są w przyszłym roku, bodajże w maju. Są to bardzo trudne kwalifikacje, gdy startowałem w tych kwalifikacjach już, gdzie tylko 2 najlepsze osady z całego świata pojadą na igrzyska i są to bardzo trudne regaty. Mistrzostwa Świata również są to trudne regaty. No jednak walczymy tutaj, aby wygrał duch sportu, duch rywalizacji. Nie zarzucamy trenerowi nic, ma prawo do wyboru swojej osady, ale my też mamy prawo do tego, aby się nie zgodzić i żeby skonfrontować wybraną osadę, żeby polski kibic, ludzie wszyscy, którzy kibicują wioślarstwu, wiedzieli, że na daną imprezę sportową jedzie najlepsza możliwa osada.
Te wasze oświadczenia trafiły także do Ministerstwa Sportu i Turystyki?
Cała dokumentacja została złożona w Ministerstwie Sportu i Turystyki, aby tutaj ministerstwo było świadome tego. Jak również złożyliśmy te dokumenty do Instytutu Sportu.
To wracam do początku tego ostatniego pytania. Co musiałoby się wydarzyć i czy jest to w ogóle realne na obecnym etapie takiej wymiany korespondencji? No i siłą rzeczy tego powstałego konfliktu tu jest jeszcze szansa, żeby, nie wiem, zdążyć z tymi regatami kontrolnymi czy oficjalnym treningu wioślarzy, żeby to wszystko sportowo tak do końca od A do Z załatwić?
Obawiam się, że może być bardzo trudno. Jednak no, nie składamy jeszcze rękawicy. Będziemy walczyć o to, aby ten duch sportu tutaj wygrał, abyśmy mogli się zmierzyć z chłopakami, do których tak naprawdę nic nie mamy. Myślę, że oni też są tego świadomi. Już każdy z nas kilkanaście lat jest w tym sporcie i nikogo chyba nie satysfakcjonuje pływanie po finałach B, czy też walka o samą kwalifikację, tylko każdy chce z nas walczyć o najwyższe cele. Gdybym nie wierzył w to, że ta osada potrafi szybko wiosłować i potrafiłaby pływać w finale A i walczyć o medale, na pewno bym tutaj z panem redaktorem nie siedział i nie przeprowadził z tego wywiadu. Głęboko w to wierzę, że jeszcze tutaj Polski Związek, zarząd na czele z prezesem Adam Korolem, który też wiosłował, który też trenował, zmienią tą decyzję i dadzą nam szansę. No, trzeba też przyznać, że do Mistrzostw Świata każdy z nas jest praktycznie z innego miasta, jednak cały czas trenujemy i wierzymy w to, że będziemy mieli tą szansę.
No też mamy nadzieję, że będzie ta sytuacja spokojniejsza. Niech zwycięży po prostu sport. Niech najlepsza czwórka reprezentuje Polskę. Tym bardziej, że warto podkreślić, że ewentualne zdobycie kwalifikacji olimpijskiej na Igrzyska w Paryżu dotyczy danej federacji, danego kraju, a nie konkretnej osady. A więc zawsze ma trener reprezentacyjne pole manewru, żeby tę osadę na ewentualny występ olimpijski zmontować na nowo. No dziwimy się, dlaczego tak troszkę jest lęk przed konfrontacją dwóch czwórek, myślę, na mocno zbliżonym poziomie. Czas pokaże, czy cokolwiek jeszcze jest w stanie się tutaj zmienić.
Piłkarska Ekstraklasa, drugie dzisiejsze spotkanie z trzech, bo przypomnę, że o 20:00 Widzew zagra jeszcze z Puszczą. Końcówka meczu Zagłębia z Ruchem i Zagłębie, mimo że przegrywało do przerwy z Ruchem 0-1 i mimo że dwa gole zostały anulowane, to w końcu dwa strzeliło i na 3 minuty przed końcem Zagłębie prowadzi z Ruchem Chorzów w Lubinie 2-1.
A propos 3 minut, to za 3 minuty mini magazyn piłkarski Wielkopolskie gole na antenie Polskiego Radia Poznań, który tym razem rozpoczniemy od wizyty w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, a później będą m.in. wyniki drugoligowe.
Kadzisz Skuza, Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Zbliża się też wielkimi krokami sezon w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Wiadomo, że taką waszą sztandarową ligą jest Artput 4. Liga. A ile w sumie drużyn wystąpi w tym sezonie, bo to zawsze jest ogrom.
Sezon zaczynamy na początku sierpnia, w pierwszy weekend sierpnia startują właśnie rozgrywki Artput 4. Ligi. Łącznie w wszystkich rozgrywkach seniorskich mamy około 400 zgłoszeń drużyn seniorskich. Oczywiście one się dzielą na 18 zespołów 4. Ligi, 48 zespołów Ligi 5, 96 zespołów klasy okręgowej, 126 dokładnie Proton A klasy, no i reszta drużyn to już są B-klasowicze. Tutaj jak co roku dużo przetasowań, kluby się wycofują, nowe kluby dołączają. Ciekawą sytuacją jest też to, że coraz dużo drużyn rezerw danych klubów się pojawia. Głównie są to zespoły juniorskie, które chcą coś udowodnić. No a też myślę, że to fajnie, że ci młodzi chłopacy, bo to w mojej prywatnej opinii, powinni grać już w piłce seniorskiej. Jeżeli ma się te 17-18 lat, no to już wchodzimy w grę seniorską.
A jeżeli chodzi o futbol młodzieżowy, to od którego momentu są już klasyczne ligi? Bo wiem, że no, w jednym z pionierów, jeśli nie taką awangardą, był Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, żeby do pewnego stopnia, do pewnego wieku, kategorii wiekowej, rozgrywać się tylko systemem turniejowym, bezwynikowym.
Tak, no tutaj w kategorii Żak, Orlik oraz Skrzat, czyli do 12 roku życia gramy bezwynikowo, gramy w formie turniejów, pikników, cały czas uczymy się tego, tak jak my jako związek uczymy się, jak to wprowadzić, tak samo kluby uczą się, jak to robić, no bo wiadomo, musimy się dotrzeć i te kluby po prostu, to nie jest rewolucja, tylko bardziej to jest ewolucja. Wiadomo, że my jako dorośli wiemy, jak jakim wynikiem skończył się mecz. Dzieci też to wiedzą, tylko najważniejsze w tej reformie jest to, że nie jest to publikowane, że nie jest, te dzieciaki nie są dołączane.
Wracamy teraz do kwestii organizacyjnych, bo też już od dłuższego czasu to wszystko opiera się na poczcie elektronicznej, tak to nazwijmy najbardziej naiwnie i ogólnie.
Tak jest, wszystkie zgłoszenia idą przez formularz elektroniczny, aczkolwiek mimo wszystko wiemy, że czasami gdzieś te maszyny, komputery mogą gdzieś się zaciąć, gdzieś niektóre zgłoszenia może do nas nie dotrzeć, ale naprawdę bardzo fajna sytuacja, bo coraz więcej, jak, no myślę, że procentowo 95-98% to są te zgłoszenia elektroniczne, nawet te drużyny, które gdzieś są z mniej cyfryzowanych, powiedzmy to, obszarach, na tym funkcjonują. Po prostu wszystko, wszystkie ligi, które my obsługujemy, są przez system Extranet, no i po prostu mimo wszystko trzeba mieć gdzieś dostęp do tego internetu, ale również pracownicy związku są do dyspozycji, oczywiście dzwonimy, jeżeli widzimy, że któryś zespół się nie zgłosił, od razu powiadamiamy, także myślę, że elektronicznie to naprawdę fajnie się z nami jest skontaktować i wychodzi to dobrze, w mojej opinii.
W kontekście sezonu 2023-2024, jeśli chodzi o wymogi licencyjne, co się zmieniło, bo właściwie lubicie z roku na rok coś tam dokładać?
Komisja licencyjna stoi na czele tego, żeby wszystko było ok. Na pewno dążymy do tego, żeby było jak najmniej tych przykrych incydentów po prostu, że gdzieś czasami kibice wtargną na murawę, czy po prostu jest jakaś naruszalność nietykalności sędziego, ale to są już takie naprawdę w porównaniu z innymi województwami u nas to są promile sytuacji. Z tego co wiem, zmieniło się troszkę nastawienie, jeżeli chodzi o drużyny młodzieżowe. Jeżeli klub chce wejść do czwartej ligi, to chcemy, żeby miał też więcej tych drużyn młodzieżowych, żeby po prostu nie szło to za tym tylko, że wchodzimy i skupiamy się na piłce seniorskiej, no bo piłkarze seniorzy są tu i teraz. Bardziej też chcemy skupić się na tym, żeby po prostu zawodnicy młodzieżowi, te grupy młodzieżowe po prostu były szkolone w danym klubie, żeby też dzieciaki po prostu utożsamiały się z tą drużyną, tak? Jeżeli jestem zawodnikiem w danym klubie, to po prostu moim celem pierwszym, według mnie, powinno być to, że chcę zagrać kiedyś w drużynie seniorskiej z mojej wioski, z mojego miasta, utożsamiać się tymi ekipami. No i wiem, że tutaj na pewno jest troszkę chyba wzniesiony poziom, żeby trzy drużyny młodzieżowe były w czwartej lidze, z tego co dokładnie pamiętam.
Zawsze na początku meczu i na końcu gwizdze sędzia. Ryczałty sędziowskie cały czas pozostają w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Później ta kwestia płacenia za ewentualne kartki kolorowe, które piłkarze oglądają.
Z tego co pamiętam, chyba do klasy okręgowej te ryczałty sędziowskie są już z góry przez nas narzucone, powiedzmy to kolokwialnie, a jeżeli chodzi o rozgrywki Proton A klasy i Proton B klasy, to tutaj jeszcze kluby mogą po prostu płacić sędziom na podstawie delegacji sędziowskich, również dotyczy to lig młodzieżowych, ale też wiem, że kluby chcą po prostu mieć już to z góry opłacone, żeby po prostu tym się nie zajmować, co tydzień opłacać nowych sędziów, no bo jak wiemy, ta trójka sędziowska cały czas przyjeżdża inna, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te ryczałty sędziowskie. Jeżeli chodzi o żółte kartki, to tutaj też Wydział Dyscypliny w osobie Piotra Hajduka przed rozpoczęciem sezonu wystawia ryczałt, określoną kwotę, z której później ściągamy te żółte kartki. Oczywiście, jeżeli ta kwota jest i te żółte kartki są mniejsze niż zakładana kwota, no to po prostu później idzie zwrot do klubów, a gdy jest wyższa kwota niż zakładana, no to wtedy również jest ta kwota ściągana.
Czekamy na rozpoczęcie rozgrywek w niższych ligach, natomiast przypomnę, że 5 sierpnia, w sobotę 5 sierpnia, czyli weekend 5-6 sierpnia, tak to można określić, ruszają trzecia i czwarta liga piłkarska. Czwarta to najwyższa, prowadzona przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.
A jeśli chodzi o szczebel centralny i o piłkarską drugą ligę, to ona wystartowała już właśnie w ten weekend. Mamy tam dwie wielkopolskie drużyny u siebie. Grała na stadionie przy ulicy Łódzkiej ekipa KKS 1925 Kalisz.
I KKS Kalisz w pierwszej kolejce, rozgrywając swoje mecze o 19.25, co oczywiście nawiązuje do daty powstania klubu. KKS przegrał z Radunią Stężyca 0-1 po bramce Szymona Nowickiego w 10 minucie.
Tymczasem rezerwy poznańskiego Lecha pod wodzą trenera Artura Węski wybrały się na wyjazdowe spotkanie do Elbląga z tamtejszą Olimpią.
No i to spotkanie rezerwy Lecha Poznań zremisowały 2-2. Poznaniacy prowadzili po bramce Filipa Wolskiego w 47 minucie spotkania. Był też niestrzelony rzut karny. Nie było 2-0, za to potem dwa gole zdobyli gospodarze, bo w 70 minucie z rzutu karnego trafił Adam Żak, a w 87 Kamil Bartoś. No i gdy Olimpia prowadziła z rezerwami Lecha 2-2, to przypomniał o sobie Szymon Pawłowski, który w doliczonym czasie gry, w drugiej doliczonej minucie dokładnie, strzelił gola wyrównującego. Zatem Olimpia Elbląg, Lech drugi Poznań 2-2.
A w innych meczach pierwszej kolejki drugiej ligi piłkarskiej Wisła Puławy pokonała Chojniczankę 1-0. Stomil Olsztyn przegrał dzisiaj z drugą drużyną drużyną Zagłębia Lubin 1-2, Hutnik Kraków pokonał z Kleczem Stochowa 3-0, Pogoń Szelce zremisowała z rezerwami ŁKS-u Łódź 1-1, GKS Jastrzębie zremisował ze Stalowa Wola 0-0, Olimpia Grudziące pokonała Sandecję Nowy Sącz 3-1, a Kotwica Kołobrzeg przegrała z Bytomską Polonią 0-1.
Nie mówimy za dużo o futsalu w okresie letnim, bo do rozpoczęcia rozgrywek w Ekstraklasie futsalu zostało jeszcze trochę czasu, ale pretekst jednak jest, dlatego że to forma futbolu, która się rozwija i która jest obecna w Wielkopolsce dzięki dwóm ekstraligowym klubom, a także dzięki temu, że szefem FOGO Futsal Ekstraklasy jest wielkopolanin Paweł Mrozkowiak. A jak Paweł Mrozkowiak, to mnóstwo pomysłów w głowie. Co ciekawe, wiele z tych pomysłów jest realizowanych. No to posłuchajmy rozmowy z Pawłem Mrozkowiakiem w przerwie między sezonami.
Ruszają już piłkarskie ligi na otwartych stadionach, no ale my też interesujemy się bardzo FOGO Futsal Ekstraklasą. Wielkopolski prezes tej organizacji, czyli pan Paweł Mrozkowiak. Panie prezesie, pierwszy weekend września to będzie początek rozgrywek ligowych, też bardzo interesujących wielkopolskich kibiców, no bo mamy dwa bardzo mocne ośrodki, czyli Leszno i Pniewy. Tak z perspektywy człowieka, który tym wszystkim zarządza, futsal ten ligowy w Polsce rozwija się?
Zdecydowanie się rozwija. Rozwija się FOGO Futsal Ekstraklasa, zresztą powiem szczerze, że nawet teraz obserwując ruchy transferowe, widać, że zespoły są coraz mocniejsze. To jest chyba najciekawszy w tej chwili okres transferowy w historii, a przynajmniej w ostatnich kilku latach. Tu pokazuje, że zespoły się rozwijają, że zespoły się wzmacniają. Coraz więcej dobrych zawodników z zagranicy, bo to jest też jednak wartość, myślę, nasza ekstraklasowa. Więc powiem tak, rozgrywki zapewniają się niezwykle ciekawie. Rozstrzygnięcia poprzedniego sezonu były takie, że mamy nowego mistrza. Na tron chce wrócić Piast Gliwice, na tron chce wrócić rekord Bielsko-Biała, więc powiem szczerze, szykuje nam się bardzo ciekawy sezon, tym bardziej, że Beniaminkowie też weszli ciekawi, interesujący, więc myślę, że walka o utrzymanie, walka o play-offy, a później walka o mistrzostwo będzie naprawdę fascynująca.
Jaka jest korelacja, jeżeli chodzi o zainteresowanie FOGO Futsal Ekstraklasą a występami polskiej reprezentacji futsalowej?
Polskie reprezentacje generalnie, czy futsalu, czy w innych dyscyplinach, one gromadzą jak gdyby z natury sporą rzeszę kibiców. Więc my też staramy się to przekładać. Oczywiście, gdyby to był sukces, powiem sobie szczerze, polska reprezentacja była na ostatnich imprezach Mistrzostwach Europy w futsalu, natomiast niewątpliwie spektakularny sukces reprezentacji spowodowałby, że ta popularność futsalu jeszcze byłaby większa. My bardzo pracujemy mocno na tym, żeby jak najbardziej rozpropagować futsal i z pewnością sukces reprezentacji, która obecnie walczy w eliminacjach do Mistrzostw Świata i liczymy, że po wielu, wielu latach być może uda się awansować, z pewnością by nam też pomogła.
To teraz, mimo że pan na tym wszystkim musi czuwać globalnie, spójrzmy jednak na tę wielkopolską ekipę ekstraklasową. Czwarte, piąte miejsce po rundzie zasadniczej, jeśli chodzi o nasze ekipy, Futsal Leszno i Red Dragons Pniewy, to są też drużyny z potencjałem na rozwój?
Jak najbardziej to są zespoły, które już mają ugruntowaną pozycję, zespoły doświadczone, które moim zdaniem na dzisiaj z perspektywy, bo oczywiście jeszcze wszystkich kart nie odsłoniły pewnie obydwa kluby, ale już możemy powiedzieć, że z pewnością będą mocne. Myślę, że tak jak było w poprzednim sezonie, ta walka o awans do półfinału była fantastyczna, jeśli chodzi o derby Wielkopolski. Myślę, że potencjał obydwu zespołów będzie podobny, jak nie nieco większy. Także możemy liczyć się z tym, że mam taką też nadzieję, jako tutaj Wielkopolanin, że obydwa zespoły wejdą do play-offów. No i tam być może zawsze w fazie play-off jakaś niespodzianka się może wydarzyć, więc myślę, że siła będzie jednego i drugiego zespołu będzie podobna, jak nie większa, jak w poprzednim sezonie.
Też spójrzmy na tę otoczkę, która też jest szalenie w tym sportowym show-biznesie, tak to nazwijmy, istotna. Wiadomo, że jest sponsor tytularny. Zresztą firma mocno zagrożeniona w Wielkopolsce, stąd nazwa FOGO Futsal Ekstraklasa. Także podpisane umowy medialne i coraz częściej ten ligowy futsal w najlepszym wydaniu można oglądać na przykład na telewizji i antenie.
Dokładnie tak. My staramy się ten produkt FOGO Futsal Ekstraklasy jak najbardziej obudować. Szykujemy kilka niespodzianek teraz na nowy sezon. Przypomnę, że w zeszłym roku zakupiliśmy jako Liga Mate, a więc te mecze wszystkie telewizyjne są już na specjalnej macie futsalowej. Oglądalność jak gdyby tego spotkania jest zupełnie inna. Zostajemy, jeśli chodzi o mecze w telewizji, o mecz kolejki, Wielki w TVP Sport. Rozmawiamy z naszymi partnerami z Wirtualnej Polski na temat kolejnego sezonu, a więc myślę, że będzie tego futsalu coraz więcej, będzie coraz ciekawiej pokazany i myślę, że ta grono kibiców też się będzie znacznie poszerzać.
Co prawda, jeżeli chodzi o mecz o Super Puchar, to nie jest pod waszą egidą ligową, ale Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale takim preludium do nowego sezonu 2023-2024 będzie takie specyficzne spotkanie pod koniec sierpnia, właściwie na przełomie sierpnia i września.
Tak jest, 31 sierpnia termin Super Pucharu, tam zagrają oczywiście mistrz i zdobywca Pucharu, a więc Konsta Glubowa i Rekord Bielsko-Biała. Przypomnę, Konsta Glubowa, który będzie po eliminacyjnym turnieju do Ligi Mistrzów, natomiast na krajowym podwórku to będzie rzeczywiście pierwsze spotkanie, taki rewanż za finał fazy play-off, trochę niespodziewanie się zakończony, bo przecież Konstak wygrał w trzech spotkaniach, a delikatnym jednak faworytem tej rywalizacji był Rekord Bielsko-Biała, więc pewnie będzie bardzo, bardzo ciekawie i to będzie taki początek jak gdyby oficjalny sezon 2023-2024.
Podobno pozazdrościli się też trochę ESA, czyli Ekstraklasie ESA, tej z otwartych stadionów. Ma być gala?
Będzie gala po raz pierwszy, 1 września. Myślę, też będziemy, mam nadzieję, na antenie Radia Poznań z gali będzie materiał. Natomiast tak, będzie gala 1 września. Chcemy podsumować poprzedni sezon, wręczyć statuetki. Trwają jeszcze w tej chwili na naszych Facebookach konkursy na najlepszą bramkę, na najlepszą interwencję. Natomiast 1 września będzie rzeczywiście gala. I to też takie będzie trochę otwarcie tego nowego sezonu, ale jednocześnie podsumowując poprzedni.
Na Łukasza Błaszczyka można tam głosować m.in. bramkarza Red Dragons Pniewy. A warto, bo naprawdę potrafi bronić.
A początek nowego sezonu w Fogo Futsal Ekstraklasie to będzie też ten pierwszy weekend września, drugi, trzeci dzień września. Wtedy wszystko się rozpocznie pod wodzą prezesa Pawła Mrozkowiaka. Szanowni Państwo, dużo o piłce nożnej, nie tej futsalowej na razie, ale o tej na otwartych stadionach będzie w najbliższym tygodniu na antenie Polskiego Radia Poznań. Zanim opowiemy Państwu o zbliżających się transmisjach, to najpierw o innych publicystycznych audycjach jutro w środku dnia po 12:00, Grzegorz.
Tak, w środku dnia zawsze staramy się, gdy rozpoczyna się sezon bądź runda wiosenna Ekstraklasy, podyskutować o szansach i aspiracjach wielkopolskich drużyn. Poczekaliśmy na pierwszą kolejkę, żeby trochę może wiedzieć więcej, bo przed pierwszą kolejką wiele nie wiedzieliśmy. Myślę, że jesteśmy trochę mądrzejsi po pierwszej kolejce i wiele przewidywań się sprawdziło, jeśli chodzi czy o Lecha, czy o Wartę. Zatem jutro po godzinie 12:00 w środku dnia z Państwa udziałem można oczywiście zadzwonić. Zapraszamy z Wojtkiem Chmielewskim. No i sportowa arena musi oczywiście być piłkarska, gdy już się sezon rozpoczął. We wtorek o 21:05 w gronie poznańskich dziennikarzy piłkarskich. Głównie o Lechu. O Warcie Poznań mówiliśmy przed tygodniem, więc teraz skupimy się na Lechu Poznań, który ma walczyć o Mistrzostwo Polski, ma walczyć w Lidze Konferencji. Gośćmi w studiu będą Józef Diaczenko, kibic poznański.pl, Radosław Laudański, Poznański Ekspres i Bartosz Kijewski z Głosu Wielkopolskiego. W gronie dziennikarskim zapraszamy we wtorek po 21:00.
Na później o piłce nożnej magazyn Kolejosz, czwartek 17:15, też w czwartek 27 lipca o 20:30 prosto z bułgarskiej bezpośrednia relacja meczu Ligi Konferencji Europy Kolejorza z Żargirisem Kowno. W sobotę od godziny 15:00 na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia kolejny mecz Ekstraklasy Futbolowej. Warta Poznań zagra u siebie z Górnikiem Zabrze, a w następną niedzielę od 17:05 specjalna audycja w sportowym rytmie, a to dlatego już od 17:05, że od 17:30 transmisja drugiego występu Kolejorza w sezonie Ekstraklasy na bułgarskiej Lechy podejmie bowiem drużynę Radomiaka. Będzie ciekawie także za 2 minuty na antenie Polskiego Radia Poznań, ale tym razem będzie siatkarsko. Czekamy na dzisiejszy finał Ligi Narodów Siatkarzy Polski i Stanów Zjednoczonych, ale przecież były także znakomite występy i brąz Ligi Narodów Polskich Siatkarek. Tam nie brakowało wielu poznańskich akcentów. O tym w naszej rozmowie za minutę i 40 sekund.
Radio Poznań pod siatką.
Spora radości przysporzyły polskim kibicom polskie siatkarki, zajmując 3. miejsce w finale Ligi Narodów. Na rozmowę namówiłem poznańskiego trenera Marka Tuszyńskiego ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Wie pana wychowanki Maria Stencel oraz Agnieszka Korneluk, znana wcześniej pod panińskim nazwiskiem Konkolewska. No biło mocniej serce na pewno.
Zawsze jak grają biało-czerwone, to gdzieś to serducho mocniej bije, a tym bardziej jak mamy okazję popatrzeć na dziewczyny, które jeszcze jakiś czas temu reprezentowały barwy no, naszego klubu. Tych emocji na pewno było bardzo dużo.
Nieco starsza jest Agnieszka Korneluk, rocznik 1994, wychowanka Energetyka Poznań, ale w tym poznańskim ZSMS-ie też pod pana ręką grała i się rozwijała.
Tak, Agnieszka grała u nas 3 lata w kategoriach młodzieżowych, razem z zespołem bodajże w 2010 roku wywalczyła 4 miejsce w Polsce w kadetkach. No potem dostała powołanie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, no i kariera jej się potoczyła bardzo fajnie. Zawsze jak jest na boisku, no to z sentymentem na to patrzę. Te szkoły Polskiego Związku mają za zadanie szkolić najlepsze zawodniczki w kraju. One potem podejmują decyzje co do swoich dalszych losów. To, że czy Aga, czy Marysia przez już dość długi okres czasu utrzymują się w reprezentacji Polski, no to zasługa nie tylko ich ciężkiej pracy, ale wydaje mi się, że też słusznych wyborów, które dokonywały, a te wybory i ta praca powodują, że cały czas się rozwijają.
Maria Stencel, rocznik 1998.
Zaczynała w Śmiglu, potem przeprowadzili rodzice się tutaj do Poznania i Marysia trafiła do nas już w wieku młodziczki. No i grała u nas praktycznie do końca wieku juniorskiego, tak? Czyli zarówno w młodziczkach, kadetkach, potem juniorkach. W ostatnim roku juniorek w trakcie ćwierćfinałów Mistrzostw Polski już powiedzmy przechodziła do Woleja Wrocław na transfer medyczny. W drugim swoim meczu w Ekstraklasie została wybrana MVP.
167 cm wzrostu, nie jest to, powiedzmy sobie szczerze, wzrost siatkarki. Ona była skazana na pozycję libero.
Z początku była szykowana jako libero, ale gdzieś tam w młodziczkach jeszcze grała trochę na siatce, na przyjęciu, ale już jako młodziczka grała w starszych kategoriach, czy to juniorki, czy kadetki i też potem w drugiej lidze już tylko i wyłącznie na pozycji libero. Bardzo duży przegląd sytuacji na boisku, ale też i bardzo dużą swobodę, z którą ona wykonywała wiele elementów. No i to wszystko cały czas się rozwijało, no i teraz z przyjemnością można popatrzeć na to, jak sobie radzi.
Agnieszka Korneluk, 199 cm wzrostu, od zawsze na środku?
Na początku Kaziu Fabin wymyślił, że będzie rozgrywającą. Ja zawsze mówię, że to dzięki niemu to jest środkowa, która ma najlepsze palce w Polsce. I jak oglądałem mecz, była taka sytuacja, że po bloku na lewym skrzydle sytuacyjna piłka wystawiana przez Agę. Moim zdaniem 90% środkowych w Polsce miałoby odgwizdaną podwójną. Aga wystawiła to bardzo perfekcyjnie.
Tych siatkarek mnóstwo się oczywiście przebija przez młodzieżowe zespoły. Te, które zostają kadrowiczkami w tych najmłodszych latach, jako młodziczki, kadetki, juniorki, one już się wyróżniają?
Znaczy niektóre dziewczyny tak, ale wiadomo, że jeżeli są zawodniczki bardzo wysokie, tak jak Aga, to pewne rzeczy przychodzą trochę później, trochę więcej muszą czasu na to poświęcić. Jak przetrwają ten ciężki dla nich okres, to potem procentuje. No siatkówka generalnie jest grą dla osób wysokich, a zawsze się mówi, że na sukcesy tych wysokich trzeba trochę dłużej poczekać.
W meczu o brązowy medal zwycięstwo ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Po meczu trener Marek Tuszyński do swoich byłych podopiecznych gratulacje wysłał.
Tak, wysłałem. No wiadomo, nie po każdym meczu zawracam im głowę, ale no, jeżeli są to już jakieś konkretne wyniki, albo też i czasami mecze, które się gdzieś przegra, bo czasami wtedy też coś tam parę słów napiszę, żeby podtrzymać na duchu. Oczywiście, jak mam okazję, to zawsze lubię tam popatrzeć na nie też na żywo. Miałem możliwość obejrzenia meczu Agnieszki w Serie A włoskiej, Pomica San Maggiore, w którym ona wtedy grała.
Ma pan na oku jakieś zawodniczki, które w reprezentacji Polski za chwilę może będą grały, może przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego, czy jednak takie talenty, takie wychowanki zdarzają się raz na kilka lat, kilka pokoleń?
Znaczy na pewno jest grupa fajnych dziewczyn, jeżeli nie zabraknie im determinacji, mogą dużo osiągnąć. Czy tak dużo, to czas pokaże, bo oczywiście w tej chwili cieszę się z tego, że czy Agnieszkę, czy Marysię, czy wcześniej na przykład Roxanę Brzuskę widziałem z koszulką z orzełkiem na piersi, ale to też nie jest powiedziane, że już od samego początku było wiadomo, że to miejsce w reprezentacji na nie czeka. Potrzebne jest szczęście, potrzebny jest talent, potrzebna jest determinacja, praca, no i potrzebny jest też taki spokój i cierpliwe czekanie na swoją szansę, a jak się tą szansę dostanie, trzeba ją po prostu wykorzystać.
trzeba tę szansę wykorzystać. Wielkie gratulacje dla polskich siatkarek za brąz Ligi Narodów. No, pod wodzą trenera Stefana Lavariniego, także z mocnym wielkopolskim udziałem, bo nie zapominajmy, że asystentem jest poznański trener, choć Włoch oczywiście, czyli Nicola Vettori, mieszkający na poznańskich Jeżycach. Lekarzem polskiej reprezentacji jest także dr Krzysztof Zając. Od zawsze. I teraz także znakomite siatkarki z tym poznańskim, wielkopolskim rodowodem zdobywają medale. My czekamy na 20, bo za kwadrans początek meczu w Ergo Arenie finałowego Lidze Narodów Siatkarzy. Gramy o złoto. Polska kontra Stany Zjednoczone, a w mecz o brąz zakończony, przypomnijmy.
Tak, Japonia wygrała z Włochami 3-2. Prowadziła już Japonia 2-0 po dwóch setach, ale później dwa sety wygrane przez Włochów. I ostatecznie w tiebreaku 15-9 Japończycy wygrali i zdobyli brązowy medal Ligi Narodów. Chyba największa niespodzianka tej edycji, największa sensacja tej edycji Ligi Narodów to reprezentacja Japonii.
No, to może z tego półfinału będą medaliści, ci, którzy będą triumfować w tych decydujących meczach, to oznaczałoby, że Polska pokona dzisiaj Stany Zjednoczone. Trzymajmy mocno kciuki. Teraz też o siatkówce, ale w nieco innym wydaniu. Ponad 150 polonusów z 8 państw rywalizowało w Kalisz Arenie o tytuł mistrza Europy podczas drugich siatkarskich mistrzostw Starego Kontynentu drużyn polonijnych. W piątek i w sobotę odbywało się kilkanaście grupowych pojedynków. Dla wielu zawodników był to pierwszy przyjazd do Polski po wielu, wielu latach. Do Kalisza przyjechały utytułowane kluby polonijne, które mają na swoich kontach wiele sukcesów. Mistrzostwo objął patronatem pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą pan minister Jan Dziedziczak, a na imprezę wybrała się także nasza reporterka Danka Synkiewicz.
Bardzo się cieszę, że po raz kolejny spotykamy się na największym polonijnym święcie siatkówki na świecie. Cieszę się, że odbywa się ono po raz kolejny w Kaliszu. Pamiętajmy, że dla uczestniczących polonijnych drużyn jest to okazja do zobaczenia Polski, odwiedzin Polski, ale także do współpracy, wymiany doświadczeń i to jest coś bardzo cennego, że powstaje grono pasjonatów w całej Europie, którzy zajmują się siatkówką polonijną. To są zespoły, które grają w konkretnych ligach w swoich krajach. Pamiętajmy, że siatkówka jest sportem poważnym, jest jedną z najpoważniejszych dyscyplin, dyscypliną olimpijską i nasi rodacy, podobnie jak my Polacy w kraju, no mają smykałkę do tego sportu, mają sukcesy w tym sporcie.
Adamczak Przemysław, przyjechaliśmy z Hanoweru, reprezentujemy drużynę z Niemiec, tworzymy w miarę młodą ekipę. Jest to nasza pierwsza impreza, ponieważ w tamtym roku nie udało nam się zebrać odpowiedniej ilości osób upoważnionych do gry, ale w tym roku zebraliśmy swoje, że tak powiem, zaplecze zawodnicze i udało nam się przyjechać. Staramy się być systematycznie w Polsce, żeby tej całej kultury, tego wszystkiego nie pozapominać. Dla mnie to jest duże zaskoczenie, że udało się zebrać tych 8 drużyn. Samo to, że z jednego regionu, punktu na mapie w Europie, jest tylko jedna możliwość reprezentowania drużyny, nie? Tak jak na przykład z Niemiec, jesteśmy tylko my. Wiemy, że w Niemczech jest dużo tej Polonii, ale zostaliśmy wybrani tylko my. Trema nas troszkę może nie, że tak powiem, zjada, ale udział w takiej dużej imprezie, gdzie, nie ukrywajmy, jest ponad 120 zawodników, razem z tych 8 drużyn, naprawdę robi to mega wrażenie.
Ja gram od siatkówkę, od małego, powiedzmy, od mistrzostw pamiętam w 2004 roku. Polska grała wtedy z Brazylią i wtedy tak zaimponowało mi, tak Polacy grają w siatkówkę i stwierdziłem, że to jest mój sport, taki od małego opompowany. Od tamtego czasu oglądam i gram w siatkówkę.
Andrzej Kępa, prezes Światowej Federacji Sportu Polonijnego. Jest to dyscyplina bardzo integrująca, a poza tym jest ona bardzo przyjazna i jak porównuję z innymi dyscyplinami właśnie zespołowymi, uważam, że jest to najbardziej kulturalna dyscyplina. Zresztą to widać po reakcjach i po stosunkach między zawodnikami. Przecież ludzie przyjeżdżają z całej Europy, od Skandynawii po Austrię, Wschód czy Zachód. Mamy reprezentanta Skandynawii, to jest drużyna z Oslo, z Norwegii. Mamy dwie drużyny z Beneluxu, z Holandii i z Belgii. Z Niemiec jest drużyna z Austrii, reprezentuje środkową Europę, no i naszych rodaków Polaków na wschodzie, drużyna z Litwy oraz drużyna Kresy, nazywamy. Jest to reprezentacja zawodników, którzy mieszkają i grają właśnie na Kresach, w tym wypadku Białorusi.
Impreza jest bardzo na wysokim szczeblu. To jest naprawdę duży zaszczyt wystąpić w takiej imprezie jak na przykład Mistrzostwa Europy Polonijne, bo to jest naprawdę duże wrażenie, że tylu Polaków jest na obczyźnie, potrafi się spotkać w jednym miejscu i konkurować w zdrowej sportowej rywalizacji.
I tak właśnie to wyglądało w Kalisz Arenie. Wczoraj te mistrzostwa polonijne siatkarskie zakończone. Zakończone wielkim finałem, w którym ekipa Polonii Austrii PSV Segromy pokonała norweską Polonię Oslo 3-1. Zatem złoto mistrzostw Europy powędrowało do Austrii. W meczu o trzecie miejsce White Eagles Polonii holenderskiej pokonało szwajcarskich Polan 2-0, bo mecze o te niższe lokaty od trzeciej w dół rozgrywano do dwóch wygranych setów. W meczu o piątą lokatę Polonusi z Niemiec wygrali z Polonusami z Belgii 2-1, a w meczu o siódme miejsce ekipa litewskiej Polonii przegrała z Polonusami z Kresów Wschodnich 0-2. Przypomnijmy, mistrzami Europy drużyn polonijnych w siatkówce mężczyzn ekipa Polonii austriackiej, która dziś w finale wygrała z Polonią norweską 3-1.
Tu się zawsze przypomina, że Polonia Londyn to czołowy brytyjski klub
w Wielkiej Brytanii.
Dobrze, że oni nie przyjechali, bo by wszystkich pewnie pokonali aż za łatwo. No, ale to drużyna, która do Ligi Mistrzów aspiruje, więc o innym poziomie mówimy. Za 9 minut godzina 8 wieczorem, to znaczy, że za 9 minut początek finału Ligi Narodów Siatkarzy w Ergo Arenie w Gdańsku. Polska zagra ze Stanami Zjednoczonymi, ale to znaczy też, że mamy jeszcze trochę czasu, żeby o jednym sportowym temacie porozmawiać. Wrócimy na Tor Poznań, ale już nie w kontekście kolarskim, tylko w kontekście sportów motorowych, co będzie się działo jeszcze tego lata, ale już motorowego na torze Poznań. Posłuchajmy.
Ostatnio wielkim wydarzeniem na torze Poznań były Mistrzostwa Europy Ciężarówek. Impreza zakończona sukcesem, to na pewno cieszy szefa Automilklubu Wielkopolski Bartosza Bielińskiego. Panie prezesie, pewnie tak było, no ale przed wami nie ma ciszy, bo trzeba działać. Są kolejne imprezy w planie, szczególnie bogaty będzie sierpień.
Tak, zgadza się. Po ciężarówkach wracamy na nasze podwórko, czyli Mistrzostwa Polski. W sierpniu Mistrzostwa Polski w Rallycrossie jako pierwsze 12-13 sierpnia. Tutaj serdecznie zapraszamy na zawody połączone rywalizacją asfalt a shooter.
I to jest też impreza rangi międzynarodowej.
Tak, to jest też impreza rangi międzynarodowej. Oprócz Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w autokrosie, to są też Mistrzostwa Europy Centralnej, tak zwane ICES. My tutaj też spodziewamy się gości zagranicznych. Kolejny weekend, również międzynarodowe zawody, bo otwarte zawody w wyścigach motocyklowych i miesiąc sierpień kończymy kartingowymi mistrzostwami Polski.
26-27 dzień sierpnia są te zawody kartingowe. Wcześniej, jak mówiliśmy, 11-13 to są wyścigi autocross i rallycrossy i wyścigowe motocyklowe mistrzostwa Polski odbędą się 19 i 20 sierpnia. Wracając na chwilę do samochodów ciężarowych, do tych mistrzostw Europy, impreza, która zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy fanów na torze Poznań. Macie jakieś pierwsze informacje, oceny, jeśli chodzi o Światową Federację Automobilową, bo to przecież była impreza organizowana po raz pierwszy w naszym kraju.
Tak, Automobil Klub Wielkopolski po raz pierwszy organizował takiej rangi zawody, czyli Mistrzostwa Europy pod tutaj ścisłym nadzorem promotora i Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA. Na chwilę obecną nie ma większych uwag. Wiadomo, robiliśmy to po raz pierwszy. Były jakieś niedociągnięcia, ale ogólny odzew i promotora, i przedstawicieli FIA jest bardzo dobry, więc miejmy nadzieję, że w przyszłym roku te zawody ponownie zawitają tutaj do Poznania i będziemy mogli robić kolejną rundę wyścigów samochodów ciężarowych. Też bardzo fajnie, bo jednak Tor Poznań przyciągnął rzeszę sympatyków tych dużych samochodów. Przez weekend przewinęło się ponad 11 tysięcy ludzi, więc to też bardzo cieszy, że jednak ten motosport w Polsce jest i możemy pokazywać ten motosport z najlepszej strony.
To wracając do tego sierpniowego kalendarza, wspomniał pan o wyścigach rallycrossu i autocrossu. Tutaj też polscy zawodnicy powoli gdzieś tam się przebijają na tej arenie międzynarodowej?
Tak, tutaj będziemy trzymać mocno kciuki za naszego zawodnika Damiana Litwinowicza, który obecnie prowadzi w cyklu Mistrzostw Europy w grupie RX3 i tutaj w połowie sierpnia będzie ostatnia runda rozgrywana w Niemczech. Na chwilę obecną Damian ma 5 punktów przewagi nad drugim zawodnikiem, więc ma bardzo duże szanse zostać mistrzem Europy właśnie w tej konkurencji, jak jest Rallycross.
Następny weekend to będą wyścigi motocyklowe i tutaj zapytam, bo przypominam sobie swoją rozmowę podczas Mistrzostw Europy Ciężarówek z szefem Polskiego Związku Motorowego Michałem Sikorą, który mówił, że jemu się najbardziej marzy taki kontekst wielkiej imprezy motocyklowej na torze Poznania. Wiem, że były już zawody Alpe Adria. Czy pan też też podziela ten pogląd, że to jest taka pewna tęsknota?
No tak, zgadza się. Mamy duże zawody, jeżeli chodzi o samochody, duże zawody, jeżeli chodzi o karting. No brakuje nam właśnie takich zawodów rangi Mistrzostw Europy motocyklowych i miejmy nadzieję, że też wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym ściągniemy jakąś większą serię do Poznania i będziemy mogli się pochwalić też, że fani tych dwóch kółek, czyli motocykli, będą mogli obejrzeć zawody na europejskim, może też i światowym poziomie.
Mówimy o tych najbliższych imprezach, ale cały czas trwa rok stulecia automobilu wielkopolski. No i właściwie te wszystkie wisienki na tym torcie pojawiają się raz za razem. Póki co wszystko się jubileuszowo udaje?
Jak na chwilę obecną tak. Wszystko mamy dopięte, zrealizowane to, co żeśmy sobie zamierzyli. Przed nami jeszcze też wyzwania, bo spotkanie w bazarze w dniu, kiedy automobil klub powstał i też na koniec roku duży bal z okazji stulecia, ale też wszystkie inne zawody, które rozgrywamy na torze w Poznaniu i nie tylko na torze w Poznaniu, bo pamiętajmy też, że automobil klub to nie tylko sport, ale też i turystyka, i pojazdy zabytkowe i to też wszystko jest pod kątem jubileuszu stulecia automobil klubu.
A najbliższe wydarzenie też z szyldem stulecia AW to oczywiście sobotni 29 lipca finisz pierwszego etapu 80. wyścigu Tour de Pologne, a więc kolarze zawitają na tor Poznań. Niedziela 23 dzień lipca, powoli kończymy audycję w sportowym rytmie. Grzegorz, przypomnijmy nawet najważniejsze sportowe informacje dnia, chociaż podobno ważny jest także jeden sportowy piłkarski telefon.
Tak, i to nie przypomnienie, tylko aktualizacja, gdyż PZPN próbuje dodzwonić się przez cały dzień do Fernanda Santosa i dodzwonił się, bo pojawiły się informacje ze źródeł arabskich. Przede wszystkim jakoby saudyjski Al-Shabab miał nasz selekcjoner piłkarskiej reprezentacji objąć. PZPN wydał najpierw komunikat, że nic o tym nie wie. Dzwoniono, no i jak poinformował na Twitterze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, odebrał telefon Fernando Santos i zapewnił, że nic się nie zmienia, że ma ważny kontrakt z Polską Federacją na prowadzenie reprezentacji Polski.
Trzymać kciuki za wstępy biało-czerwonych w eliminacjach Euro.
Euro, tak. Niezależnie kto będzie trenerem, no ale wierzymy, że taka deklaracja w trakcie urlopu jest wiążąca. Piłkarska ekstraklasa. Sprawdźmy jeszcze, czy zakończył się mecz Zagłębia Lubin z Ruchem Chorzów, bo wiemy, że Zagłębie prowadziło 2-1 i takim wynikiem to spotkanie się zakończyło. Wcześniej Górnik Zabrze przegrał z Radomiakiem 0-2, a o 20 Widzew zagra z Puszczą Niepołomice. O 20 przede wszystkim finał Ligi Narodów Siatkarzy w Gdańsku. Polska, Stany Zjednoczone w spotkaniu o brąz. Japonia wygrała z Włochami 3-2. No i sukces poznańskiej tenisistki trzeba dzisiaj koniecznie odnotować. Katarzyna Piter i Węgierka Fanny Stolar triumfowały w turnieju WTA w Deblu na kortach ziemnych w Budapeszcie. W finale poznanianka i Węgierka pokonały Amerykankę Jessie Annie i Czeszkę Annę Siskową 6-2, 4-6 i 10-4.
I żużel.
Na żużlowych torach dzisiaj trzy mecze z udziałem wielkopolskich drużyn, dwa w pierwszej lidze. Ostrowia wygrała w Rybniku z Rowem 50-40. W Poznaniu PSZ przegrał z Falubazem Zielona Góra 42-47. W drugiej lidze Polonia Piła przegrała z Unią Tarnów 38-51 w zakończonym meczu ekstraligowym. GKM Grudziądz przegrał ze Stalą Gorzów 41-49.
Nasz realizator Paweł Kwiatkowski trzyma rękę na pulsie. Nieprzypadkowo wybrał teraz na zakończenie piosenkę Waltera Murphy'ego i formacji The Big Apple Band, w której tytule jest m.in. Beethoven, ale to już podprowadzenie pod to, co wydarzy się po 20, czyli spotkanie w klasce na bise z Aliną Kurczewską. A my dziękujemy serdecznie za te minuty, które poświęcili Państwo audycji w sportowym rytmie. Jak mówiłem, Paweł Kwiatkowski audycję zrealizował, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy.
Do usłyszenia.